Słuchajcie, tytuł dzisiejszego kazania to wiara dziewczynki i wiara niemowlaczka. Tak więc ostatnio dużo było o dzieciach. O dzieciach się zaczęło od chrztu Dianki. Czwarty rozdział się wtedy zaczął. Ale niestety dużo nienawiści, czyli kontekście, w którym te dzieci, w którym tym dzieciom przyszło żyć. I ostatnim razem widzieliśmy małą dziewczynkę uprowadzoną ze swojego domu rodzinnego w Izraelu, która, jak się okazało, była o wiele bezpieczniejsza w niewoli na obczyźnie w Syrii. Mała dziewczynka pełna wiary. Tak więc słuchajcie, nie trzeba jakiejś edukacji teologicznej, nie trzeba nie wiadomo jakiego wieku, jakiej dojrzałości. Mała dziewczynka jest w stanie być przykładem dla nas ogromnej wiary. I mamy Namana, dowódcę wojsk syryjskich, człowiek zdecydowany, najłagodniejsze określenie jego charakteru. I Naman to przykład idealny, nienawróconego człowieka, naszego znajomego, czyli częstokroć pełni sukcesu, są nasi nieznajomi, przyjaciele, a jednak wykluczeni, a jednak pozbawieni życia, tego co najważniejsze. I tak, pamiętacie ostatnim razem, ten wielki wojownik, który otoczony zwycięstwami przez Boga, a jednak nabawił się trądu. I mieliśmy wyraźny, zamierzony kontrast, który miał na celu wręcz nas rozbawić. Jak pamiętamy, trąd w Starym Przymierzu powodował nieczystość i był obrazem grzechu. Trąd był obrazem grzechu. Zresztą podobnie jest w księdze w liście Jakuba. Tak więc jeszcze zanim pójdziemy dalej, pamiętacie schemat interpretacyjny, na co zwracać uwagę, na co, czego szukać w urywku. Exodus, wyjście z niewoli przede wszystkim, dlatego że pamiętamy, dla ówczesnych to było to właśnie wybawienie Boże. To był ten znak, który mieli, jedyny znak, który mieli, największy znak, który mieli, tego, że Bóg wybawi ich, że Bóg jest wyzwolicielem, wyprowadza na zewnątrz, z niewoli. I druga rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, to oczywiście, i to nie będzie w tym przypadku, nie będzie żadnym wielkim problemem, Ewangelia. Gdzie to jest w Ewangeliach? Dlatego, że całe życie Elizeusza to jest obraz i wskazanie na Ewangelię. Tak więc zaczynamy dzisiaj od wersetu 4 i proszę, słuchajcie, dzieci też, a dzieci to mają podzieloną uwagę, tak więc słuchajcie, od 4 wersetu, 2 Księga Królewska, 5 rozdział, 5-4. Wtedy Naman poszedł, usłyszał od swojej żony, a żona usłyszała od dziewczynki, że uzdrowienie jest, gdzie? W bliskości z prorokiem w ziemi izraelskiej. I kiedy Naman o tym usłyszał, werset 4, wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział, więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Namana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że przede mnie wyjdzie, stanie, potem wezwie imienia Pana, Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, czy odchodził, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało niemowlaczka. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za twoje słowo. Prosimy, zechciej teraz pobłogosławić je ku naszym ciemnym, częstokroć jakże upartym sercom, tak aby je przemienić je ku życiu. Prosimy o Boże i dziękujemy ci przede wszystkim, że tak jak widzieliśmy już, usłyszeliśmy na przykładzie Naamana, który stał się jak niemowlaczek, tak i ty przemieniasz nas, użyczasz nam wszelkiej pokory, tak abyśmy z ufnością, jak dzieci, ku tobie lgnęli, od ciebie oczekiwali poratowań. Prosimy, zechciej swoim duchem objaśniać i zastosować prawdę twojego słowa do naszego życia. Amen. Tak więc, jak powiedziałem, dziewczynka pełna wiary, nie ulega wątpliwości, mała dziewczynka powiedziała żonie Naamana, ona Naamanowi, ten udał się do króla z prośbą o zezwolenie na podróż i co prawda wydawałoby się, że Naaman już jakąś pokorą, wstępną pokorą się wykazał, dlatego że posłuchał słów małej dziewczynki, ale jednak bardziej wydawałoby się ze względu na jego charakter, który jeszcze w pełni się objawi w tym urywku, że jednak bardziej to, co nim powodowało, to była desperacja niż pokora. Nie to, że z pokorą posłuchał dziewczynki, tylko że pewnie już próbował jakichś zabiegów, niestety nic nie udało, wszystko spełzło na niczym i dlatego udał się do posłuchał rady dziewczynki. Udaje się do króla, król Syrii nie tylko wyraził zgodę, ale również wyprawił go do Izraela stosownie do okoliczności, wysłał z nim bogaty podarunek i list polecający do króla izraelskiego. I oczywiście królowi Syrii nie mieściło się w łepetynce. Dzieci, znacie to słowo, łepetynka. Co to jest? Głowa. Dokładnie. Czyli królowi nie mieściło się w głowie Królowi nie mieściło się w głowie, że ktoś inny mógłby uzdrowić Namana, jak tylko sam król. No przecież to musi być ktoś dostojny. Ktoś, kto ma jakąś odpowiednią reputację, nie jakiś podły pies gdzieś tam w dziurze, w psiej budzie mieszkający. To musi być król. I oczywiście, jak widzicie, w szóstym wersecie wysyła list i w oczekiwaniu, że to król izraelski ma go uleczyć z trądu. I oczywiście ku wielkiej radości króla izraelskiego, dlatego że król izraelski od razu zdaje sobie sprawę ze swojej bezsilności. Ale już widzimy w całym urywku, wszędzie, z każdej strony mamy bezsilność. Najpierw mamy małą dziewczynkę, która jest bezsilna. Jej siła i potęga polega na zwiastowaniu słowa żonie Namana, nic poza tym, ale jest zupełnie zdana na łaskę i niełaskę Namana. Ale jest mała dziewczynka, następnie król Syrii, który zupełnie jest bezsilny, Naman jest bezsilny i wreszcie król izraelski też nic nie może pomóc. I Naman ma się udać do tego podłego, słabego, wulgarnego, czyli pospolitego narodu, poszukiwaniu pomocy. I król izraelski oczywiście reaguje odpowiednio do tego polecenia, które znajduje w liście. Jak wiadomo, Aram, Syria, był krajem, który był zdecydowanie potężniejszy od Izraela, który podupadł w tym czasie. Tak więc nie tylko król izraelski dopatruje się jakiegoś spisku, jakiegoś podstępu, czegoś w tym rodzaju, ale sam jeszcze mówi, że jest zupełnie bezsilny i wykrzykuje, rozdziera szaty jako znak rozpaczy, żałoby, bezsilności i wykrzykuje skądinąd prawdziwe wyznanie wiary. Czy ja jestem Bogiem? Czy ja jestem Bogiem? Przecież to jest prerogatywa Boga, żeby śmierć zadawać i życiem obdarzać. I oczywiście prorok dowiedział się o tym, to co jest mówione, i to za chwilę pojawi się jeszcze raz w drugiej księdze królewskiej. Prorok doskonale wie i słyszy, co jest mówione w sekretnych komnatach królewskich. Kiedy dowiedział się o tym, posyła do króla zapytanie, dlaczego rozdarłeś swoje szaty, dlaczego rozpaczasz, jest to oczywiście brak wiary, dlaczego nie wierzysz, w ratunek, który już powinieneś wiedzieć, gdzie się znajduje. Przyślij go do mnie i następnie mówi, dowie się, że jest prorok w Izraelu. I słuchajcie, tu jest wielkie zastosowanie dla nas. Ludzie wokół nas po prostu nie wiedzą, gdzie jest prorok. Po prostu nie mają pojęcia, gdzie jest Słowo Boże. Nie wiedzą, gdzie jest. Udają się w różnych kierunkach, otaczają się bogactwem, pocieszają się swoją edukacją, statusem, nauką. To jest obecnie bardzo popularne. Myślą, że nauka i naukowość jest w stanie dostarczyć im bezpieczeństwo i poratowanie, podczas gdy w rzeczywistości są pożałowania godni. I w tych słowach właśnie zawiera się nasza misja. Opowiadać ludziom o czym, gdzie jest prorok. Wskazywać, gdzie jest Słowo Boże. Ogłaszać Słowo, które dotarło do nas z nieba. I tak dowie się, mówi Elizeusz. Dlaczego? Bo nie wie. Nie wie. Dalej nie wie. Dziewczynka mu ogłosiła to, a on dalej nie wie, on dalej jest zwiedziony i dalej mu się wydaje, że to król izraelski ma go uratować. Tak więc, ponieważ król Izraela mu polecił, to Naaman ze swoim wspaniałym charakterem postanawia jeszcze wytrzymać przez 5 minut. Posłuchać go, ale jego cierpliwość, jak zobaczymy, jest już mocno nadwyrężona. Gdyby nie choroba, która go trapi, już dawno dałby sobie pewnie spokój, bo już samo przejście na drugą stronę Jordanu do podłego kraju już było wystarczającym poświęceniem dla niego. Jak to? On, dowódca wojsk Aramu, ma być jak pies odsyłany tu i tam, przyszedł na dwór, a ten mu mówi idź, idź tam. A wiemy i zaraz zobaczymy, że Naaman to człowiek nerwowy, człowiek narwany, a jak się mówi na Śląsku, na takiego narwanego i nerwowego, jak się mówi w tej krainie, gdzie ciocia Madzia wyrastała. No właśnie, nie ma. Raptus, czyli nerwowy, narwany. A teraz zobaczcie, z całym swoim orszakiem i specjalnie ten werset 9, mamy to podkreślenie, przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Czyli to nie był jakiś, to był dostojny orszak. Z dostojnym orszakiem staje przed domem Elizeusza, który bardziej wygląda jak, możemy się domyśleć, psia Buda. Czyli tu jest kontrast. Wielki orszak dostojnego króla, dowódcy, ale wyprawionego przez króla wojskowego, który jest odesłany do jakiejś psiej budy i ma się ukorzyć przed prorokiem Pana. Następnie Burek nie tylko, że nie wychodzi z budy, ale posyła posłańca. Nie tylko, że prorok ma czelność osobiście nie przed takim dostojeństwem, jak widzimy w 9 wersecie, osobiście nie wyjść, ale jeszcze wysyła posłańca, który przekazuje polecenie Naamanowi. A mianowicie, masz się obmyć w Jordanie 7 razy, będziesz zdrowy i czysty. I wiemy, czym jest miejsce zamieszkania proroka. Pamiętacie jeszcze? Czym jest górny pokoik, który sporządziła kobieta dla Elizeusza. Ten górny pokoik był oczywiście świątynią. Oczywiście świątynią. Tak więc miejsce, gdzie mieszka prorok, jest niczym innym, nie mniej, jak tylko świątynią Bożą, czy może nawet nie tylko prawdziwą świątynią, ale możemy wręcz zaryzykować i powiedzieć jedyną świątynią w całym Izraelu i Judzie. Tak więc Elizeusz nie wychodzi. Jeżeli to jest świątynia, to pamiętacie, trąd powoduje nieczystość, jest obrazem poza tym grzechu i nic nieczystego według Pisma nie może wejść do świątyni. Tak więc nie tylko, że Naaman nie jest wpuszczony do środka, ale i sam Elizeusz nie wychodzi mu na spotkanie. Kiedy Naaman się obmyje, będzie oczywiście w stanie podejść blisko. I oczywiście mowa o chrzcie. Dlaczego 7 razy miał się zanurzyć? 7, tudzież 8 dzień wskazuje oczywiście na dzień zmartwychwstania. W 3 Mojżeszowej, 13 i 14 rozdziale znajdujemy przepisy dotyczące trądu. I oczyszczony, według Bożego prawa, oczyszczony z trądu miał złożyć ofiarę Panu i Naaman dokładnie to uczyni. Zostanie obmyty, oczyszczony i pójdzie do świątyni, do tej jedynej świątyni, jaka jest dostępna i złoży ofiarę dziękczynienia. I my uczynimy podobnie. Za chwilę my jesteśmy w świątyni, więcej nawet my jesteśmy świątynią i za chwilę złożymy ofiarę dziękczynienia. Ale na razie tego było już najwyraźniej za dużo dla Namana, za dużo upokorzenia. Według niego są sposoby, jest odpowiednia liturgia towarzysząca ozdrowieniu w cywilizowanych krajach. I zwróćcie uwagę, jak się zaczyna 11 werset. Na to Naman oburzył się, on się ciągle oburza. On ciągle jest świadom, czego jest? On ciągle jest świadom swojej własnej pozycji. I teraz zobaczcie, odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że i dosłownie w hebrajskim jest przede mnie na przodzie tego, co Naman mówi. Czyli oto myślałem sobie, czyli ja myślałem sobie, to była moja opinia, słuchajcie, to jest nie byle co, że i ponownie przede mnie wyjdzie, stanie, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czyli miał oczekiwanie i oczywiście te oczekiwania kręcą się wokół jego osoby, bo w taki sposób rozpoczyna. A ten każe mi się obmyć, co więcej w Jordanii, a co ja, jakiś brudas? To się kłóci ze wszystkim. Nie tego oczekiwałem, mówi Naman. I reakcją, zwróćmy uwagę, na przykazanie Boże jest gniew. Boża droga zbawienia częstokroć wydaje się ludziom, wydaje się nam podła, niehigieniczna, a najgorsze, wiecie co jest najgorsze w naszej ocenie Bożej drogi zbawienia? Najgorsze jest to, że Boża droga zbawienia wydaje nam się zbyt banalna. Zbyt banalna. No nie, tak to nie może być. My mamy inny sposób na wybawienie. Tak więc Naman nie ma zamiaru poddawać się głupim, podłym zabiegom, które nic nie dają. Dlaczego? Dlatego, że jakże woda może mieć taką moc? Proste pytanie. Jakże woda, jeszcze izraelska woda, może mieć taką moc? Bez przesady. Jak byśmy odpowiedzieli Namanowi? Ależ oczywiście, masz rację, chłopie. Oczywiście woda nie ma żadnej mocy. Masz rację. Ale woda połączona ze słowem i połączona wraz z obietnicą to jest coś zupełnie odwrotnego, zupełnie innego. To już zgoła coś zupełnie innego. Bóg jest Bogiem cudów, ale On wybrał, aby je dokonać przez wodę. I za chwilę woda oczyści trąd, ale oczyści o wiele więcej. Oczyści Namana z jego paskudnego usposobienia, z narwanego pyszałka, jak zobaczymy za chwilę, z jego grzechu. Woda da mu nie tylko nowe ciało, ale i nowe życie. Jak to Leithart ujął, woda obraża. I zwróćcie uwagę, obraziła Namana, że ten już zaczął zawracać z powrotem. Ale jest dzisiaj, jest podobnie, ale i dzisiaj woda obraża. Obraża przemądrzałych tego świata. Woda chrztu wydaje się kamieniem obrazy dla mocarzy i dla mądrali tego świata. Podczas gdy Bóg zwraca się do świata przez nas, mówiąc, zaufaj mi, pozwól, że cię umyję. Pozwól mi, że cię umyję. Przyjdź jak dziecko do mnie. I Jordan z kolei powiedział, że każdy chrzest, bez wyjątku, jest chrztem niemowląt. Nie ma wyjątku. Każdy chrzest, bez wyjątku, jest chrztem niemowląt. I oczywiście na Namanie, zaraz zobaczymy, że Naman jest dokładnie tego przykładem chrztu niemowląt. I zwróćmy uwagę, że w identyczny sposób, tak jak Elizeusz wskazał Namanowi, tak i apostołowie wskazują nam na sposób oczyszczenia. W Dziejach Apostolskich 3:38 czytamy, a Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Słuchajcie, nie ma tutaj nic absolutnie innego niż w sytuacji Namana, Elizeusza i Namana. Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa i otrzymacie takie i takie efekty. W Rzymian 6 rozdziale czytamy: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. W 1 Koryntian 12:13 czytamy: bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni duchem, jednym duchem. Czyli woda, która wydaje się jakaś banalna, woda, która wydaje się, że obraża, jednak niesie ze sobą efekty ze względu na słowo i ze względu na obietnicę. W Galacjan 3:27: bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I oczywiście w liście do Tytusa, w 1 Piotra są inne urywki. Tak więc Naman się oburzył i obraził. Zobaczcie werset: oburzył się i obraził. W 12 wersecie: czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? I zwróćcie uwagę na końcówkę. Potem odwrócił się i odszedł, czy odchodził, pałając gniewem. No nie tego oczekiwałem. Zupełnie rozczarowałem się już samym podejściem w tym podłym kraju. I już zaczął odchodzić, kiedy jego słudzy zaczynają go nakłaniać do powrotu. Bezcenni są słudzy, bezcenni są przyjaciele, którzy są w stanie nam się przeciwstawić i radzić z konfrontacją w miłości. Ojcze, co robisz? Spróbuj, nie jest to wielkie wymaganie. Co więcej, wydaje się, że zwracają mu uwagę na to, że źle słuchał proroka, dlatego że prorok mówił nie tylko o obmyciu, ale mówił o zdrowiu i oczyszczeniu. Po prostu zrób to, co prorok kazał na słowo proroka. I możemy sobie tylko wyobrazić, z jakim nastawieniem Naman zaczął się zanurzać w Jordanie, jak jakaś bestia, którą się pęta wbrew jego woli, ale niemniej to uczynił. I teraz werset 14. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Zwróćcie uwagę, że jest tu słowo ciało. Jego ciało stało się, nie skóra, ale ciało stało się jak ciało niemowlaczka. Tak więc to, co się dzieje z ciałem Namana, to drobnostka w porównaniu z czymś większym, oczywiście, co ma miejsce. Otóż jego ciało staje się jak ciało niemowlaczka, wskazuje na odrodzenie jego ducha. Oczywiście jest tutaj mowa o narodzeniu na nowo, I widzicie, to jest jedna, chociażby jeden z urywków, na podstawie których Nikodem od razu powinien był zrozumieć, co na myśli miał Jezus, kiedy mówił o narodzeniu się na nowo. Proszę o to narodzenie na nowe. Skąd, jak to, jakim cudem, Nikodemie, rozminąłeś się, chociażby z tym urywkiem. I oto Naaman zaczyna żyć. I normalnie powinien był wrócić do swojej ziemi zadowolony, że został uzdrowiony i że teraz już nie zrobi tego, co pewnie zamiarowywał, zamierzał, iż zmiecie z powierzchni ziemi Izraela. Zadowolony powinien był wrócić do Syrii. Ale Naaman, zobaczcie, w 15 wersecie wraca do proroka i wraca do proroka z sercem pełnym wdzięczności. Naaman nie wiedział, a oto teraz wie, zwróćcie uwagę. Z całym swoim orszakiem przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem. Oto nie wiedziałem, oto teraz wiem, dokładnie według słowa Elizeusza, że się dowie i oto teraz się dowiedział, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz ten dar dziękczynny. I Elizeusz osobiście mu na to odpowiada. Jak więc widzimy, piętnasty, szesnasty werset. A widzicie, no niestety, bo przyjmij teraz ten dar dziękczynny. Końcówka 15 wersetu jest od Twojego sługi. Niestety urwane jest tutaj. Przyjmij teraz ten dar dziękczynny od swojego sługi. Tak więc Naaman zaczyna żyć, rozmawia twarzą w twarz z Elizeuszem. Dlaczego? Już wiemy dlaczego. Dlatego, że został oczyszczony i może wejść do świątyni. Teraz Naaman już wie, jak wyglądają relacje, że Elizeusz jest prorokiem jedynego Boga, a on sam, jak mówi końcówka 15 wersetu, jest jego sługą. A to znaczy sługą Elizeusza. Wcześniej Naamanowi się wydawało, jak rasowej bestii, jak rasowemu lewiatanowi, co mu się wydawało, jak aparatowi państwowemu, tak jak nasze listy pisane do rządu. Wcześniej wydawało mu się, że jest władcą absolutnym, że Kościół musi wykonywać jego polecenia, podczas gdy teraz wie, że Elizeusz reprezentuje autorytet, przed którym musi zgiąć kolano, czyli i nazywa siebie sługą Elizeusza. Tak więc Bóg wyprowadził Naamana z Nowego Egiptu i tym Nowym Egiptem jest Izrael i ten Nowy Egipt będzie pojawi się jeszcze raz oczywiście za życia Jezusa. Wyprowadza Naamana z Nowego Egiptu i Izraela i za chwilę Naaman przekroczy Jordan w odwrotnym kierunku, ale w kierunku nowej ziemi obiecanej, oznaczonej Bożym błogosławieństwem, w przeciwieństwie do przeklętego Izraela. Werset 15. Przyjmij dar dziękczynny od Twojego sługi. Elizeusz odmawia. I pamiętamy schemat interpretacyjny. Wszystko, co się dzieje w życiu Elizeusza, wskazuje na Jezusa, bo o Niego tutaj przede wszystkim chodzi, w tym całym urywku przede wszystkim chodzi o naszego Pana. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, i mam nadzieję, że od razu pomyśleliście o tym urywku przy okazji tego urywka z II Królewskiej. W Ewangelii Łukasza 17 rozdziale czytamy, gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. A, o, dziwo, dziwo, ale dziwne. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Tak więc tylko cudzoziemiec, podobnie jak Naaman, powrócił do proroka, powrócił do świątyni, prawdziwej świątyni, dlatego że pamiętamy, za czasów Jezusa świątynia, która stała, była siedliskiem demonów, a Jezus był jedyną prawdziwą świątynią w ziemi. I tak jak Naaman wrócił do Elizeusza, tak i ten Samarytańczyk wrócił do jedynej prawdziwej świątyni, która wtedy była, by oddać chwałę Bogu i zostać prawdziwie ozdrowionym, dokładnie tak jak Naaman. I drugi urywek w Ewangelii Łukasza 4:24. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I, werset 27, było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Przesłanie było oczywiste, przesłanie było wrogie dla ówczesnego establishmentu. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I tak jak Naaman, który był odrodzony, stał się odrodzony, ci wciąż tkwią. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić, lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Tak więc widzieliśmy, 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jeden, nie Żyd, wrócił według prawa do prawdziwej świątyni, którą był Jezus, i złożył ofiarę dziękczynienia, którą my złożymy za sekundę również, i został zbawiony. Tak więc wielkie odstępstwo zaczyna się od jednej rzeczy, zaczyna się od braku wdzięczności, tak jak nawrócenie odradza właśnie naszą wdzięczność. W liście do Rzymian 1:21 czytamy: dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Pierwsza rzecz. I później zaczyna się przerażająca, odrażająca wyliczanka. Lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Tak więc Naaman jest, według słów naszego Pana, obrazem dzieła Bożego na ziemi. Bóg nas znalazł, odnowił przez wodę jak niemowlaczki, a następnie posyła nas przez Jordan do świata. Jego dzieło wydaje się z pozoru liche i słabe, tak jak zwiastowanie małej dziewczynki. Jednak co się dzieje? Podbija świat. Podbija możnych tego świata. Miecz obosieczny Bożego Słowa jest w stanie podbić i uśmierzyć największą wrogość, i wystarczy, iż sami spojrzymy w lustro. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że i Ty nas oczyściłeś, i Ty sprawiłeś, że oto wszystko stało się nowe. stare przeminęło, że tak jak stare zostało ukrzyżowane wraz z Tobą na krzyżu, tak przez chrzest zostaliśmy utożsamieni z Tobą w nowym. Oto wszystko stało się nowe. Dziękujemy Ci za tą odnowę. Prosimy też, abyśmy ani nie bali się, ani nie zaniedbywali ogłaszania wszem i wobec, gdzie jest prorok, gdzie jest nadzieja, że oto jest Twoje słowo obecne pośrodku tej przyrody. Amen.